Drogo umiłowani w Chrystusie, braterstwo, droga młodzieży. Myślę, że jesteśmy wdzięczni Ojcu Niebieskiemu, że pozwolił nam się spotkać się przy dobrym Słowie Bożym. I tak jak braterstwo przekazywali, ja również mam taki miły upominek od braterstwa ze zboru w Biłgoraju. Wiedząc, że tu planuję być wśród braterstwa, więc wszyscy wyrazili takie życzenie, żeby was serdecznie pozdrowić i życzyć wam błogosławieństwa Bożego. Tak samo i od moich domowników, to jest od żony, córki i zięcia. Proszę braterstwa, spotykamy się przy dobrym Słowie Bożym, bo taki jest nasz główny cel. I kiedy brat wspomniał o cennej prawdzie, o kosztownej prawdzie, to proszę braterstwo, może już po latach naszego stażu przebywania w prawdzie, może to już tak w pewnym sensie, ja wiem, czy zawsze u każdego, ale może ta wartość w pewnym kształcie się zatraca. Ale może nie, może się mylę. Ja ciągle sobie przypominam taką notatkę z czasów brata Russella. A braterstwo wiedzą, tam zostały, tam, tym ruchem, zostały odgrzebane pierwotne prawdy, prawdy naszego Pana, świętych apostołów, wspaniałe proroctwa dotyczące czasów. To na jednej z konwencji brat Russell stawiał takie pytanie: kto by sprzedał prawdę, pamiętacie braterstwo, i tam postawił sumę, pewną sumę, za $1000, kto by sprzedał prawdę. I nikt. I podwoił tą sumę, i później jeszcze zwiększył, i nie było kogoś, kto by tą cenną rzecz sprzedał. Nie wiem, czy tak do końca jest. Czasami, proszę braterstwa, myślę tak z doświadczenia, nieraz jest inaczej, że po prostu rezygnujemy, oddajemy tą cenną rzecz, która nas uszczęśliwiła w Bogu i w Chrystusie Jezusie, ale za bardziej bezwartościowe rzeczy. Dlatego myślę, że to niech będzie dla nas zachętą. Bo rzeczywiście znacie, braterstwo, tą przypowieść, że wyszedł człowiek, który szukał i co? Znalazł piękną perłę i odszedł, i wszystko, co miał, posprzedawał, żeby tą perłę nabyć. A my dzięki boskiej łasce, dzięki Jego opatrzności, tak naprawdę zdobyliśmy tą cenną perłę, prawdę tak wyrazistą, która nie ma zastąpienia, gdzie byśmy się obrócili. Bo prawda jest jedna i ona rzeczywiście wymaga tylko z naszej strony oceny. Ale ja chciałbym z bratercem przenieść się, tak jak wiemy, że za prawie 3,5 tygodnia, jeżeli Pan pozwoli nam doczekać do tego czasu, to będziemy mieli ten przywilej corocznej uroczystości spotkać się razem z braćmi, aby obchodzić wielkie święto. Święto śmierci naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Tak jak braterstwo wiedzą z notatki, że to będzie przypadało 9 kwietnia, w czwartek. 3,5 tygodnia nas dzieli. Ja chciałbym z braterstwem się przenieść na tydzień przed tym czasem, kiedy Chrystus Pan był tu na ziemi, kiedy spełniał swoją misję. To na tydzień czasu Pan zaszedł do pewnego domu, do pewnej miejscowości. I zatytułujemy sobie nasze rozważania „Wonność Betanii”. Zapis tego znajdziemy w kilku Ewangeliach. Nie będziemy wszystkich czytać, ale odczytajmy z Ewangelii świętego Jana. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iszkariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł: nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A było to na 6 dni przed Wielkanocą. Wonność Betanii. Proszę braterstwa, Betania. Betania przewija się w Ewangelii za takie miejsce, do którego nasz Pan bardzo często kierował swoje kroki. Tam udał się po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Tam odpoczywał po pracowitym dniu, gdy wypędził handlarzy ze świątyni. Tam pochwalił Marię, że dobrą cząstkę brała, słuchając Słowa Bożego. I ze wzgórza koło Betanii Jezus odszedł do nieba i udzielił apostołom swego ostatniego błogosławieństwa. Betania dom daktyl. Wonność Betanii. Proszę braterstwa, kiedy wnikamy w tą atmosferę i nie wiemy, nie ma zapisu, czy była to wizyta zapowiedziana. Braterstwa, ja jadąc tu do braterstwa, do Poznania, to wiedzieliście, a wiem, że wiedzieliście, bo nawet brat zadzwonił, zatroszczył się o tyle, że ja miałem zamiar jeszcze za troszkę bliżej tego terminu zadzwonić, ale brat w swojej trosce o moją podróż zadzwonił, no i po prostu domówiliśmy się i było wiadomo, że mam przyjechać. I dzięki Bogu, że ja osobiście cieszę się, że jestem wśród braterstwa, że możemy się widzieć, bo to jest szczęście braterskiej społeczności, a szczególnie, że możemy razem rozważać słowo prawdy, możemy się pokrzepiać, możemy, proszę braterstwo, wzmacniać naszą wiarę obietnicami Słowa Bożego. Jest to wielki przywilej i wielki zaszczyt dziatek Bożych. Czy tam była zapowiedziana wizyta? Nie ma zapisu. Najwidoczniej, proszę braterstwa, tak jak wiemy, w tamtym czasie nie było telefonów. Nie było tej techniki, z jakiej my dzisiaj korzystamy. Najprawdopodobniej Pan często przychodził do tego domu i nigdy się nie zapowiadał. Nie musiał się zapowiadać. Być może, ja nie wiem, proszę braterstwa. Ale co ważne, że ten dom był zawsze szeroko otwarty, miał drzwi na przyjęcie naszego Pana. I tam Pan nasz czuł się dobrze. Tam miał serdeczne serca, tam miał swoich przyjaciół. Tam mógł wypocząć po trudach swojej misji. Tam mógł im głosić słowo o Królestwie. Tam w Marii znalazł pilną słuchaczkę, a w Marcie wspaniałą posługę w rzeczach doczesnych. Czy tym razem, jak to było trudno, ja tak sobie tylko mogę wyobrazić, bo tak często bywa, kiedy czekamy na gości, a wiemy, że jest zapowiedziany, to często my wychodzimy, prawda? No, czy wychodzimy nawet na dworzec, bracia się trudzą, żeby na dworzec, żeby ułatwić podróż. Czy tam ktoś wyszedł, nie, trudno jest powiedzieć. W każdym bądź razie, zawsze kiedy Pan się zjawiał, to był mile witany. Bo przecież, że to był najwspanialszy gość, można powiedzieć, z najwspanialszych ludzi. Czy takie domy Betanii, wonność, takie wonne domy Betanii, dom dakty, inaczej mówi się dom chleba, czy dzisiaj są takie domy? Myślę, braterstwo, że tak, że doświadczyliśmy tego w naszej społeczności. Ja tylko sobie przypominam taki fragment, kilka było takich wyjątków, że kiedy u nas tam przy wschodniej granicy przyjeżdżają tam z Ukrainy czy ze Związku Radzieckiego, to często ludzie jak przyjeżdżają, to szukają miasteczko 30 tysięcy mieszkańców, a przyjeżdża jeden człowiek i szuka wierzących, rozumiecie co to jest, wierzących. I ci wszyscy, z kim się spotyka, to pokazują tam dom, kogo znają z naszego braterstwa, że tamte są wierzące. A oni, no nie wiem, jak oni w tym względzie siebie traktują. Jeżeli zapytanie jest proste, gdzie mieszkają wierzące, tak? No to co? To powinno się powiedzieć co? To ja jestem wierzący przecież, tak? Co, przyjacielu, czego potrzebujesz? Ale czy ten odważyłby się pójść tam? Bo proszę, braterstwo, jeżeli przyjeżdża i przywozi z sobą pewne bagaże, bo w tym celu przyjeżdża, to pytanie, czy rano, gdyby się ocknął, czy rano miałby coś z tego domu zabierać, bo różnie bywa, proszę, braterstwo. Ale my jesteśmy w takim szczęśliwym położeniu, że gdzie byśmy nie zajechali, gdzie są nasi bracia, tam, gdzie są domy, tam, gdzie są zbory, kiedy zachodzimy, to proszę, braterstwa, wszędzie wchodzimy jak do naszego własnego domu. Czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Biłgoraju, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy gdzieś indziej, w Oszakowice i temu podobne. Gdzie by nie było, zachodzimy do naszego braterstwa, to czujemy się jak we własnym domu. I to jest jedna strona tego szczęścia, jakie nam daje prawda. To jest, proszę, braterstwo, wielkie błogosławieństwo Boże. Mieć taką rodzinę i mieć takie domy, nie tylko w kraju, ale i poza granicami, gdziekolwiek byśmy się nie udali do naszego braterstwa, to tam, proszę, braterstwa, wszędzie się czujemy jak w własnym domu. I myślę, że doceniamy, nieraz skorzystając z zeznania świadectw, to często kiedyś słyszałem takie zeznanie pewnej siostry, że kiedy poświęciła się, a zmieniła miejsce zamieszkania, był maleńki zborek, a przyszła do większego zboru, to może miała pewne skrupuły, jak się będzie czuć w tym większym zborze. I na oświadczeniach to pamiętam takie zdanie. Znalazłam nowy, piękny dom, gdzie rzeczywiście mogę się czuć bardzo szczęśliwie. Czy tak się czujemy, proszę, braterstwa? Ja myślę, że tak się czujemy. Bynajmniej tak powinniśmy się czuć w tym domu Pańskim. Dobrze, żebyśmy się czuli dobrze i szczęśliwie. Proszę, braterstwa, jeżeli chcemy mówić o wonności Betanii, to tak jak czytaliśmy w tej historii krótkiej o namaszczeniu Jezusa przez Martę, tam jakby występuje kto? Występuje nasz Pan, występuje Maria, Marta, występuje Judasz i występują uczniowie. I zobaczcie, braterstwo, że każdy z tych zajmuje jakby swoje własne stanowisko. Myślę, że tych pięć osób przedstawiają pewne klasy ludzi. Jakie stanowisko zajmują? Może pozwólcie, że przeczytam pewną notatkę. Ona może najbardziej nam odzwierciedli ten stan rzeczy. Namaszczenie w Betanii. Gdy tak w milczeniu ucztowali, zaszeleściła zasłona i z sąsiedniej izby, w której spożywali posiłek niewiasty, wyszła Marta, niosąc na półmisku jarzyny i owoce. A za nią ukazała się Maria z alabastrowym słoikiem wonnego olejku nardowego, bardzo drogiego. i zbliżywszy się bez słowa do Jezusa, stanęła przy nim, rozbiła nad nim cenne naczynia, wylała olejek na jego głowę, namaściła nogi jego i wytarła je swoimi włosami. Autor opisuje: silny zapach nardu wypełnił izbę. Gospodarz, apostołowie i goście zerwali się z miejsc i oszołomieni nagłością całego zdarzenia, które rozegrało się w głębokiej ciszy, odurzeni upajająco przenikliwą wonią olejku, patrzyli z osobliwym zdziwieniem na Jezusa spoczywającego bez ruchu na sofie, na skorupę alabastrowego naczynia leżącego na podłodze i na klęczącą u stóp rabiego niewiastę. Wciąż jeszcze wycierała włosami jego nogi. Judasz Iskariot załamał ręce nad zgorszeniem, którego był świadkiem. Zniecił w sobie gniew przeciw Jezusowi i niewieście. Z początku nie chciał dać wiary oczom, a gdy oczy z drobiazgową dokładnością potwierdzały to, co widziały, w Judaszu podniósł się bunt. I jak piaskowa burza zagrzebał pod sobą ostatnie resztki jego zaufania do rabiego. Serce Judasza krzyczało rozpaczliwie. Jak długo istnieje Izrael, błogosławiona pierwocina pańska? Nigdy jeszcze niewiasta słabych tur, ukształtowany z mężowskiego żebra, nie wylała oliwy na głowę jakiegokolwiek gościa lub męża Bożego i nie namaściła go oliwy na dowód szacunku. Bo to zawsze czynił kto? Bo to czynił gospodarz domu, a nie na wielkie posłannictwo, bo to czynił prorok albo kapłan. Tak było w historii. A czym jest wylanie oliwy na głowę węża, jeżeli nie, przepraszam, czym jest wylanie oliwy na głowę męża, jeżeli nie świętym namaszczeniem, ukoronowaniem i wyniesieniem na cały dom albo na cały naród wybrany? Przecież prorok Samuel wylał oliwę na głowę Saula, a potem na głowę Dawida. Kapłan Sadok i prorok Natan namaścili na króla syna jego Salomona. Nigdy jednak żadna niewiasta, narzędzie pokuszenia, nie namaściła w Izraelu męża Bożego, a to, co teraz widzieli, było nieudolnym, śmiesznym naśladownictwem świętego namaszczenia, grzechem wobec dostojeństwa, wyróżnienia i wyniesienia. Było nieprawością dla serc taką samą, jak żądanie Jezusa skierowane ongiś do apostołów i uczniów, aby spożywali Jego ciało i pili Jego krew. A żądać tego może tylko prorok fałszywy, namaszczony przez niewiastę, uległą pełzającemu winowajczynie wszelkiego zła na ziemi. Tak sobie Judasz tą rzecz przedstawia. Tak to Artur. Tak krzyczało serce Judasza Iskarioty i wnosiło przed oblicze Pana skargę przeciw Jezusowi i burzyło się coraz groźniej, zwłaszcza, że dawny handlarz pachnideł, znający się świetnie na cenach olejków i maści, nardu, miry, kasyi i balsamu, tych najtańszych i najdroższych, fałszowanych i prawdziwych, uzmył sobie wartość słoika prawdziwego olejku nardowego, spojrzeniem wytrawnego znawcy rzucił okiem na skorupę rozbitego słoika, ocenił jego pojemność, po zapachu oszacował jego gatunek i po krótkim wahaniu ustalił jego cenę na 300 groszy. A była to cena odpowiadająca, wiecie, braterstwo, no tu powiedzmy, 10-miesięcznemu wynagrodzeniu robotnika rolnego. Cena wysoka, bardzo wysoka. Judasz błyskawicznie obliczył, umiał rzetelnie ocenić przedmiotową wartość olejku. 300 groszy. Ilu ubogich można by było tą sumą uszczęśliwić? Ilu głodnych nakarmić? Ilu nagich przyodziać? Judasza łączyła głęboka wspólnota z wszelką biedą, bo łączyła go mocna więź z własną biedą, która szeptała mu teraz do ucha, a że za 300 groszy mógłby spokojnie żyć prawie przez cały rok i nie musiałby wcale pracować, a nawet mógłby kupić sobie nową tunikę na szabat i tak rozczulając się nad swoją biedą, zapomniał o biedzie swoich bliźnich i o głodzie głodnych i o pragnieniu spragnionych, o nagości nagich i tylko myślał o sobie. Dlatego serce Judasza ścisnęło się na widok bezużytecznie rozbitego alebastrowego słoika nardu i głośno zawołało: dlaczego nie sprzedano tego wonnego olejku za 300 groszy i nie rozdano ubogim? Jezus słuchał tych wynurzeń, tych słów ze spuszczonymi powiekami. Gdy był niemowlęciem, trzech nieznanych mędrców pogan przyniosło mu z własnej woli w darze trochę złota, kadzidła i myrry. To było dawno temu, u samego początku jego ziemskiego życia. A teraz, u końca jego ziemskiej wędrówki, ta niewiasta z własnej woli ofiarowała mu olejek pachnącego nardu i namaściła nim jego głowę i nogi, i oto ludzie, w których sercach umieścił swoją naukę, szemrają przeciw biednej Marii. Taka jest droga jego ziemskiego życia. Od widzących i szczerych pogańskich mędrców do ślepych i samolubnych izraelskich apostołów. Nie podnosząc powiek, rzekł: zostawcie ją w spokoju. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Wszak spełniła względem mnie dobry uczynek. Pamiętacie, że ubogich zawsze macie wśród siebie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona uczyniła, co mogła. Wylewając wonny olejek, chciała mi oddać ostatnią przysługę i we właściwy czas namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, że wszędzie, na całym świecie, gdziekolwiek głosić będą dobrą nowinę, tam na pamiątkę tej niewiasty opowiadać będą to, co uczyniła. Tak autor, proszę braterstwa, ujął to samo, to całe zdarzenie. A więc widzimy, proszę braterstwa, różną reakcję ludzi w tym względzie, w tym wydarzeniu. Maria, na pewno niewiasta o wspaniałych uczuciach. Czy wiedziała, że akurat się zbliża pogrzeb naszego Pana? Chociaż nasz Pan do uczniów często mówił, dość wyraźnie mówił, że zbliża się godzina, że Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany. Ale nawet Jego najbliżsi uczniowie nie dawali temu wiary, nie rozumieli tej sprawy, nie chcieli tego zrozumieć, nie dopuszczali do swojego umysłu, że to może się stać, taka rzecz, że ten cudotwórca, ten człowiek, ten władca, ich mistrz, który miał taką potęgę, że dokonywał tak znamiennych cudów, gdzie nie tylko uspokoił burzę na morzu, gdzie uzdrawiał, leczył chorych, gdzie nawet wskrzeszał z umarłych, żeby teraz tego spotkało to, o czym on mówi. Nawet Piotr, pamiętacie, braterstwo, mówi: Panie, przecież to co? Nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Czy Marta wiedziała? Czy Pan Jezus mówił o tym? Być może, ale z rządzeniem boskiej opatrzności. Pan Jezus to zauważył, bo nasz Pan znał godzinę swojej śmierci. I dlatego tu powiedział, że co? Że ona pomazała moje ciało na dzień pogrzebu, na 6 dni przed Wielkanocą. Ciało naszego Pana zostało pomazane i wypełniło dom wspaniałym aromatem. Rola Marty, rola może Łazarza, jak musiał się czuć szczęśliwy, proszę braterstwa, bo czytaliśmy, że ten Łazarz, którego Pan wzbudził od umarłych, i oto teraz ten życiodawca gości w jego domu. Tak sobie myślę, proszę braterstwa, jak musiał być wdzięczny naszemu Panu, że jeszcze przecież był już w krainie umarłych, a ten go przywoła do życia I być może to nawet zaważyło, tak jak my dzisiaj patrzymy z perspektywy czasu. Bo dokąd nie była złożona ofiara przez naszego Pana, to nie była otwarta droga, co? Do korzystania boskich obietnic wysokiego powołania. A to mogło zaważyć, że właśnie Lazarzowi zostało przedłużone życie i że on kiedyś będzie uczestniczył razem z naszym Panem we wspaniałym Królestwie Niebieskim. To był cud, aczkolwiek warte do zauważenia i do ocenienia. Rola Marty. Marta wyszła z pokarmami, bo jak zwykle, no, nawet tak się w naszej społeczności utarło, że kiedy są organizowane konwencje, to mówię się tak, na tam, jeżeli na kuchni pracują, to tam pracują różne siostry o różnych imionach. Ale mówi się co? No, te Marty. Tak, pracują tam przy kuchni, bo Marie to siedzą i słuchają, a Marty, no to pracują przy kuchni. I nawet powiem, braterstwo, może słyszeliście takie zdarzenie, tak było, że pewien brat, ja powiem, na czym sprawa polega, dlaczego nasz Pan wyżej postawił Marię, kiedy słuchała, niżeli Marta, która posługiwała. Bo nasz Pan chciał postawić na wyższym poziomie rzeczy duchowe. I tylko w tym względzie powiedział, że co? Że Maria lepszą cząstkę obrała. Ale w rzeczywistości, jeżeli powracając do tego przykładu, to tak sobie wyobraźmy, jeżeli jest konwencja, a tak jak w Białogardzie urządzają trzydniową, i gdyby były tylko Marie i wszystkie siedziały i słuchały, to nie wiem, na drugi dzień już byśmy troszeczkę inaczej o nich myśleli, a na trzeci dzień to już byśmy powiedzieli, no to słuchajcie Marię i zróbcie się trochę Martami, bo co? No bo niestety człowiek potrzebuje i ziemskiego posilenia. Ale tak było, że jeden brat wziął i bardzo krytycznie postawił temat, wziął o Marii i Marcie. I Marię bardzo pochwalił, a Martę zganił. Ale siostry były sprytne. I później po zebraniu, już kiedyś tam poszedł do domu, to one się zabrały wszystkie i z tym bratem poszły tam. No i wiecie, tak 10, 11, 12 i 1, a siostry nazbierały sobie pytań i do tego brata i pytanie za pytaniem. No i koniec końcem doszło do tego, zrozumiał, w czym rzecz. No mówię, no wybaczcie siostry, może się troszkę zagalopowałem. Dlatego w naszej społeczności tak widzimy, musimy docenić wszelką posługę. Tak jak wspomniałem, Pan Jezus szczególnie tu w tym miejscu chciał, aczkolwiek tak jak wiemy, Pan Jezus miał niewyobrażalnie większą możliwość analizy spraw wartościowania rzeczy duchowych i tak samo i ziemskich, niżeli my ludzie. I z tego względu, żeby dać przykład, dać pierwsze miejsce wartości rzeczy duchowych, takie zdanie zostało zamieszczone, że lepszą cząstkę obrała. To znaczy, że co? Dla nas jest ważna posługa Marty, aczkolwiek Marty też, co? Obierają tą lepszą cząstkę, bo przecież, że tak to jest w życiu, tak jest w praktyce. Proszę braterstwo, że ilu z tych Mart, sióstr bardzo naprawdę są duchowo rozwinięci, duchowo są gorliwymi siostrami, także nie ma tu nie ma co dwa słowa tu powiedzieć, jakiejś krytyki i temu podobne. Ale pozostaje nam, proszę braterstwa, jeszcze, jak wspomnieliśmy, właśnie Maria, Łazarz, Marta, Judasz. oskarżycie. A jeden człowiek, nasz Pan, analizują całą sytuację i staje w obronie Marii. Jeden człowiek tylko staje w obronie Marii. Nawet zobaczmy, inni ewangeliści, który z nich zanotował, że co? Że uczniowie jakby przechylali się na stronę Judasza. Że być może, że co? On ma rację. Przecież, że na jednego człowieka wyleć ten olejek, a może by lepiej było, gdyby sprzedać i uszczęśliwić wielu ubogich. Nawet tak uczniowie myśleli, ale Pan przerwał ich tok rozmyślania i mówi: dajcie jej spokój, bowiem namaściła ciało moje na dzień pogrzebu, a jej czyn będzie przepowiadany przez długie czasy. I jeszcze my dzisiaj możemy, proszę braterstwa, do tej sprawy powracać. Jakie stanowisko, proszę braterstwa, tutaj by, jakie stanowisko chcielibyśmy zająć, proszę braterstwa? Myślę, że jeżeli mówimy o Marii, jeżeli mówimy o tych osobach, to myślę, proszę braterstwa, w klasie Marii przedstawiony jest cały Kościół wieku Ewangelii. Tak, są to ci, którzy biorą swoje kaliobostrowek maści, pomazują, co? Pomazują właśnie tym aromatem swoich współbraci. No cóż, wiemy, proszę braterstwa, głowa już dawno została, tam głowa została pomazana. Tam dzisiaj pozostały tylko, co? Tylko nogi. Możemy powiedzieć nogi. Umęczone, pokrwawione nogi, ostatnie członki ciała Chrystusowego. Jeżeli będziemy je polewać w taki sposób, jak uczyniła to Maria, to na pewno usłyszymy te słowa, co? Które zostały skierowane przez naszego Pana do Marii. Uczyniła, co mogła. Maria, gdyby się spóźniła o tydzień czasu, to już by tego nie dopełniła. Proszę braterstwa, pamiętacie ten przykład, kiedy nasz Pan leżał już po ukrzyżowaniu w grobie, to niektóre niewiasty wzięły olejku i te, co? Chciały, poszły i chciały jeszcze go pomazać. Ale kiedy przyszły do grobu, to co? Pana już nie było. Pomocno, że jest bliski koniec, żyjemy w czasie, gdzie bliski jest koniec kariery Kościoła. Przyjdzie czas, że Kościół zostanie zabrany, tak, z tej ziemi. Nie będzie go. I wówczas już trudno będzie znaleźć, ażeby uzewnętrznić właśnie stan swojego serca w taki sposób, żeby można było, co? Pomazać. W jaki sposób? Pomazać. W Księdze Królewskiej, w II Królewskiej 2:16-18 tam pokazane jest w Eliaszu i w Elizeuszu. Pamiętacie, braterstwo, że kiedy Eliasz został wzięty do nieba, to co? No, wzięty został w wozie ognistym, to tam w tym mamy dla nas obraz jakby zakończenia się kariery Kościoła, to tam posyłano takich poszukiwaczy po iluś tam 10 mężów, żeby co? Żeby szukać, żeby znaleźć Eliasza. Myślę, że to obrazuje na pewien fakt, tak, że przyjdzie taki czas, że będą szukać, tak, członków Kościoła. I to niedługo, wszystko na to wskazuje, będą szukać Kościoła tu na tej ziemi, ale Kościoła już nie będzie. Kościół zostanie zabrany. A więc w jaki sposób należy, jeżeli dotąd są jeszcze te nogi, zanim wejdą w stan błogiego spoczynku, w jaki sposób możemy, proszę braterstwa, pomazywać? A więc w taki sposób. Małe sprawy w życiu. Uprzejme słowa, małe upominki. Miłe spojrzenia, drobne zasiłki przysposobności są naszymi perfumami, jakimi możemy darzyć jedni drugim. I czyńmy to teraz. Tak jest zapisane w jednym artykule na straży. I czyńmy to teraz, dokąd one są, dokąd jeszcze mamy ten przywilej razem spotykania się. Bo nie wiemy, proszę braterstwa, bo nie wiemy, kto jest właśnie tymi ostatnimi nogami. Dobrze by było, gdybyśmy byli wszyscy, ale czy tak będzie, to proszę braterstwo, sąd do Boga należy i zdaje się, że trudno by nam było powiedzieć, kto, a ze względu na nieświadomość rzeczy dla nas ludzi, to proszę braterstwa, myślę, że dobrze by było skorzystać, ażeby takie perfumy, taką wonność, taką czynność pomazywania spełniać w naszym chrześcijańskim życiu. Chyba że ktoś naprawdę, no, może odtrąca to nasze pomazanie, może nie daje się pomazać, może swoim jakimś zachowaniem nie zasługuje na to. Trudno nam jest, ale w każdym bądź razie, wiecie, jak to Pan powiedział, że miłość to nie zna granic i trzeba miłować czasem i tych, którzy co? No, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, którzy nam złość wyrządzają. Wylewajmy wdzięczne perfumy na drugich, a dom Betanii, czyli Kościół Pański, napełni się miłą wonnością, choć może niektórzy z uczniów mylnie będą nam zarzucać rozrzutność w naszej miłości i gorliwości. Nie patrzmy na to. Pan nam powie, uczyniłeś czy uczyniłaś, co mogła. Kiedyś znalazłem w takim czasopiśmie taką notatkę, jakby taką prośbę. Mówi, uczyń mnie kanałem Twego pokoju. Panie, uczyń mnie kanałem Twego pokoju, aby tam, gdzie jest co, nienawiść mógł wnieść miłość. Tam, gdzie jest rozdźwięk, mógł wnieść harmonię. Tam, gdzie jest krzywda, mógł wnieść duszę przebaczenia. Tam, gdzie jest błąd, mógł wnieść prawdę. Tam, gdzie jest zwątpienie, mógł wnieść wiarę. Tam, gdzie jest rozpacz, mógł wnieść nadzieję. Czy zawsze się to uda, trudno nam powiedzieć, aczkolwiek myślę, że starania nasze powinny iść po tej linii. Dlatego, proszę braterstwa, myślę, ta krótka historia niech nam posłuży jako za przykład do wylebrania tego olejku nardowego i wylewania je na naszych współbraci w Jezusie Chrystusie. Może byłoby wiele takich spraw życiowych, które można by było poruszyć jeszcze w tym temacie, ale myślę, że ograniczymy się. Będę kończył, chciałem tylko jakby na zakończenie tego podać braterstwu. Myślę, że braterstwo czytaliście i znacie te myśli, ale pozwólcie, że przy tej okazji, to jest na straży 1974 roku, w szóstym numerze, 93-94 strona, mówi nam następująco. Tak, mówi nam, tak, otwierajmy słoiki naszych serc i zwiastujmy im radość w Jezusie. Radość, która będzie wszystkiemu ludowi, radość Królestwa Bożego. Tak, nie trzymajmy alabastrowych słoików maści szpikanardowej zamkniętych w ciemnych zakamarkach egoizmu i samolubstwa. Nie chowaj słoików zamkniętych i nie czekaj, aż ukochani odejdą i przyjaciele odwrócą się od ciebie. Nie otwieraj samolubnie tych słoików tylko wtedy i tylko dla tych, którzy ci sprzyjają i zaspokajają twoje pragnienie. Wonie i zapachy zamknięte w ciemnych zakamarkach twojego pałacu zostaną tylko dla ciebie i jako dowód twojego samolubstwa i twojej samotności. Twój szpinakar, bo czasem możemy się tak zamykać w sobie, tak? Tylko stworzymy jakiś swój taki własny świat i tylko może, że powiemy sobie tak, no może czasem zrodzą się jakieś pretensje wynikłe z doświadczeń i powiemy tak, no wszyscy to są nie tacy, wszyscy są nie tak, ale to ja jestem w porządku. I tak sobie uzmysłujemy, takie, stworzymy swój własny świat egoizmu, zamkniemy się jak tak w klatce i cóż no, nam to da i do czego to prowadzi. Wonie i zapachy w ciemnych zakamarkach zostaną tylko dla ciebie i jako dowód tego samolubstwa i tej samotności. Twój śmierdzący staje się bez wartości, gdy wkoło tyle cierpiących i tyle potrzebujących. I miast zapieczętowanych słoików, bezbarwnych woni czy czyni większym skarbem dla ciebie byłby ciepły uśmiech obdarzonego, słowa podzięki i łza wdzięczności w oczach tych, których obdarowałeś? Na pewno tak. Tak wykorzystane konto dla idei chrystianizmu oprocentowałoby ci się w dwójnasób teraz za życia i w przyszłości. Nie zapominajmy również o tym, że mamy mieć otwarty swoje wdzięczności przed Bogiem. Tak jak Maria nie zapomniała, zwłaszcza kiedy usługując przy stole obok mistrza, widziała jeszcze swego ukochanego brata, którego ciało opłakała już w ziemnym grobie. Myślała bez przerwy, co jeszcze uczynić dla tego ukochanego twórcy ich rodzinnego szczęścia. A zatem nie bądźmy niewdzięcznikami, ale pamiętajmy o tym szczęściu, którym obdarza nas Bóg Ojciec, Stwórca Wszechświata i o wielkim dziele Jego miłości w Chrystusie Panu naszym. Obdarzajmy Go naszym szpikanardem najwyższej czci i adoracji w miłości naszego serca. Bo Ojciec Niebiański, nasz drogi Odkupiciel, są godni, naprawdę, braterstwo, są godni najwspanialszych naszych uczuć, bo to szczęście, które spotkało nas z racji poznania prawdy, to naprawdę zasługuje na taką adorację. O, jak bardzo pragnęlibyśmy, Jezu ukochany, usłyszeć Twoją ocenę naszych marzeń i pragnień i tego, co chcemy uczynić dla Ciebie i usłyszeć to głębokie, pełne znaczenie miłości, uczyniła co mogła. I my, braterstwo, również uczyńmy, co jest w naszej mocy, a na pewno Pan doceni we właściwy sposób nasze chęci, nasze pragnienia, nasze usiłowania, tak jak właściwie ocenił Maria. Życzę Wam w tym błogosławieństwa Bożego. Dziękuję.